Każdy człowiek umiera, ale nie każdy naprawdę żyje. To słowa wypowiedziane w przeddzień śmierci przez Williama Wallace'a, 13-wiecznego bohatera walk o wyzwolenie Szkocji spod panowania Anglii, doskonale oddają nasze pragnienie życia, które ma znaczenie. Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać o tym, że śmierć jest absolutnym końcem wszystkiego, co na tej ziemi zrobić możemy i jako taka dotyczy każdego człowieka. Jak to wyraził Sancho Panza, giermek Don Quixota w książce Miguela Cervantesa, śmierć pochłania wszystkich, młodą owieczkę i starą owcę. Nie ceni sobie bardziej księcia od klauna, zbiera do swojej sieci wszystkie ryby i choć robimy wszystko, by śmierć od siebie oddalić, by tę śmierć opóźnić jak najbardziej, to prędzej czy później dzień rozstania się z życiem nadchodzi i nieodwołalnie kończy tę naszą ziemską podróż. A ta nieodwołalność śmierci zmusza nas do tego, żeby nadać znaczenie naszym dniom, które są rozpięte pomiędzy chwilą, kiedy wydaliśmy z siebie pierwszy krzyk, aż do momentu, kiedy wydamy z siebie ostatnie tchnienie. Bo choć każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje. Stajemy więc na głowie, by żyć naprawdę. I w zależności od tego, jak to żyć naprawdę definiujemy, poświęcamy całych siebie na to, co dla nas najważniejsze. Uczymy się kochać tych, którzy są dla nas najważniejsi. Oddajemy lata swojego życia, najlepsze lata swojego życia dla naszych dzieci lub naszych przyjaciół. Poświęcamy swój czas i pieniądze, aby zmienić świat na lepsze. I to pragnienie życia naprawdę, choć dla każdego z nas może znaczyć coś zupełnie innego, wytycza kierunek naszego postępowania, bo przecież nikt nie chce świadomie zmarnować czasu, który jest nam dany po tej stronie wieczności. Okazuje się jednak, że pomimo naszych wysiłków, aby żyć naprawdę, możemy przejść przez to życie jako żyjący, ale nie żywi. Jeśli w porę się nie zorientujemy, to wszystko to, czym uda się nam wypełnić nasze życie, może okazać się zupełnie bezwartościowe, a nasze życie może okazać się pozorem życia. I żeby ostrzec nas przed takim pozorem życia, apostoł Paweł pisze kolejne słowa w liście do wierzących w Efezie. Po tym, jak w pierwszym rozdziale wymalował przed nimi piękny obraz doskonałego trójjedynego Boga, który trwa w doskonałej relacji z samym sobą i na przestrzeni wieków realizował swój doskonały plan wobec ludzkości, Paweł postanawia pomóc swoim słuchaczom, ludziom takim jak my, przyjrzeć się samym sobie i przypomina im, kim byli, zanim poznali Chrystusa. I pisze do nich tak, na początku drugiego rozdziału. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nimi żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. Kilka miesięcy temu byłem na oddziale intensywnej terapii w szpitalu. Odwiedzałem osobę, która targnęła się na swoje życie. Jak to skomentował jeden z lekarzy, znaleziono ją zbyt późno, by mogła przeżyć, ale zbyt wcześnie, by umarła. Leżała więc w takiej sali, pięknej sali, podłączonej do pięknej, sprawnej, nowoczesnej aparatury, która podtrzymywała jej życie, choć tego życia już dawno w niej nie było. Jej klatka piersiowa podnosiła się w równomiernym oddechu, ale ona sama oddychać już nie mogła. Jej palce co jakiś czas kurczyły się i rozkurczały, kiedy próbowałem trzymać jej dłoń, ale ona sama nikogo już za rękę trzymać nie mogła. Od czasu do czasu pod jej powiekami gałki oczne wydawały się poruszać, jakby szukając obrazu, ale ona sama nikogo już zobaczyć nie mogła. Żyła, choć nie było w niej życia. I w taki sposób Paweł opisuje ludzi, którzy poznali Chrystusa. Mówi o nich: byliście martwi, choć żyliście. Żyliście, ale co to za życie? A wszystko to z powodu naszych upadków i grzechu, który jest nieodłączną częścią naszej ludzkiej natury, dodaje Paweł. Upadek w tym znaczeniu to przekroczenie pewnej granicy, której przekroczyć nie wolno. Niczym wtargnięcie na obcą posiadłość bez zgody właściciela. Grzech z kolei to innymi słowy chybienie celu. Strzelanie obok celu, do którego zostaliśmy przeznaczeni. I Paweł przekonuje nas, że każdy człowiek rodzi się martwy do życia. Martwy do życia, które jest pozorem życia. Bo nasza grzeszna natura, czyli skłonność do tego, żebyśmy chybiali celu, tego, co Bóg postanowił dla nas i dla naszego życia, nasza grzeszna natura, czyli skłonność do przekraczania granic, które Bóg wyznaczył dla nas, czynienia tego, co się Bogu nie podoba, sprawia, że choć żyjemy, to pomimo dobrych intencji służymy władcy sfer powietrznych, jak mówi to Paweł, służymy diabłu, jesteśmy nieposłuszni, zaprzedani rządzą naszego ciała, jego pragnieniom i pomysłom. Śmierć, po prostu śmierć oznacza zawsze odłączenie, a odłączenie od Boga oznacza odłączenie od tego, co najbardziej wartościowe. Dlatego jesteśmy odcięci od prawdziwego życia, choć pozornie żyjemy, choć zachowujemy pozory. Mamy mieszkanie, ale nie mamy domu. Mamy dom, ale nie mamy rodziny. Mamy kochankę, ale nie mamy miłości. Mamy pieniądze, ale nie mamy wartości. Żyjemy, ale nie jesteśmy żywi. Żyjemy, ale co to za życie? To w pewnym sensie nawet oburzające, kiedy czytamy te słowa, bo przecież każdy z nas zna ludzi, o których powiedzielibyśmy: dobrzy ludzie. Być może nawet sami siebie za takich uważamy, być może właśnie w taki sposób o samych sobie myślimy. Nikomu nie robimy krzywdy, wspieramy tych, którzy naszego wsparcia potrzebują, nie odmawiamy nikomu pomocy, jesteśmy mili i uprzejmi nawet dla tych, którzy nie są uprzejmi dla nas. Mamy dobre rodziny, możemy być przykładem nawet dla niektórych wierzących w Boga ludzi. Uczciwie zarabiamy i uczciwie płacimy podatki. Właściwie nie ma w nas nic, co mielibyśmy sobie do zarzucenia. A jednak apostoł Paweł nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Niezależnie od naszych starań, niezależnie od tego, co widać na zewnątrz, pozostajemy więźniami naszej grzesznej natury, to znaczy takiej natury, która sprawia, że prędzej czy później grzeszymy myślą, mową, uczynkiem lub zaniedbaniem. I nie ma nikogo, kto potrafiłby powiedzieć o sobie, że nigdy w życiu, nawet raz, nie zdarzyło mu się przekroczyć Bożych standardów, choćby tylko myślami. Ale to, co w tym obrazie najbardziej przerażające, to fakt, że jako ludzie zaprzedani grzechowi, ludzie, którzy są pogrążeni w totalnej deprawacji, choć na pozór potrafimy żyć nawet całkiem dobrym życiem, jesteśmy z natury warci gniewu. To znaczy, że pomimo pozorów życia i dobrych intencji, w oczach Boga, ze względu na grzech, który jest w naszym życiu, nie zasługujemy na nic innego, jak na Jego gniew. Ponieważ Bóg jest święty, a my nie. I każde choćby minimalne chybienie celu, czyli minięcie się z Bożymi standardami na życie, nie może pozostać bez kary. Bóg jest święty, to znaczy Bóg jest oddzielony, Bóg jest odseparowany od wszystkiego, co mogłoby zaburzyć Jego świętość, czyli grzechu. A ponieważ każdy z nas ma w swojej naturze skłonność do tego, żeby czynić to, co się nam podoba, żeby czynić to, co jest dla nas wygodne, żeby czynić to, co my chcemy zrobić, Bóg nie tylko nie może przyjąć nas w swojej obecności, ale wyraża swój gniew wobec nas, skazując nas na wieczne odłączenie od Niego. To znaczy, że po przekroczeniu progu śmierci nigdy nie będziemy mogli stanąć w Jego obecności i będziemy skazani na wieczne odłączenie od Niego. Bo Bóg nie może znieść choćby najmniejszej cząstki grzechu w swojej obecności, jak ktoś, kto wyrzuca białe prześcieradło tylko dlatego, bo pojawiła się na nim minimalna plamka brudu. I Paweł nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Kiedy żyjesz bez Boga, jesteś martwy z powodu grzechu i nie zasługujesz na nic więcej, jak tylko na gniew Boga, który brzydzi się grzechem. I naraz w tym ciemnym obrazie naszego życia, które z prawdziwym życiem nie ma nic wspólnego, pojawia się strumień światła. I apostoł Paweł pisze: jednak Bóg. I kiedy apostoł pisze jednak Bóg, to jest tak, jakby człowiekowi, u którego nastąpiło zatrzymanie akcji serca, nagle podano zastrzyk adrenaliny, który przywraca nadzieję na życie, wybudza go na nowo do życia. I Paweł pisze: jednak Bóg, hojny w swoim miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością, którą nas obdarzył, i to nas, martwych z powodu upadków, ożywił wraz z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił, On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas właśnie w Chrystusie Jezusie. I okazuje się, że pomimo naszego upadku i grzechu, Bóg w swojej miłości postanowił przywrócić nas do życia. Niczym Paganini, słynny skrzypek, wirtuos, który potrafił grać jak nikt przed nim, ani nikt po nim. Pewnego dnia, kiedy grał, została mu na strunach tylko jedna struna. Na skrzypcach została tylko jedna struna i kiedy wszyscy myśleli, że to już koniec, że ten instrument jest beznadziejny i do niczego się nie nadaje, Paganini chwycił te skrzypce, podniósł do góry na swoją głowę i zawołał: Paganini i jedna struna! I zaczął grać na tej jednej strunie, jakby grał na całych skrzypcach. Na instrumencie, który wydawał się martwy i bezużyteczny, Paganini wygrał utwór, który wybrzmiał pięknem swojego brzmienia. Bóg przywraca nas do życia i nie ma w tym żadnego naszego udziału. Jesteśmy jak skrzypce z jedną struną, z które do niczego się nie nadają, ale Bóg w swoich rękach potrafi przywrócić nas do życia i nadać naszemu życiu zupełnie nowy bieg. A my nie możemy w tym nic zrobić. My nie możemy mieć w tym żadnego udziału, ponieważ martwi ludzie nie mogą nic zrobić. Martwi ludzie, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, są w pewnym sensie, oczywiście, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, w pewnym sensie bezużyteczni. To znaczy, nie można ich o nic poprosić, nie można od nich niczego oczekiwać, nie można od nich niczego wymagać. Martwi ludzie nie mogą nic zrobić, są całkowicie zdani na łaskę i niełaskę żywych. I na tym polega głębia Jego miłości, dobroci i łaski, że otrzymujemy dar życia, chociaż sami siebie ożywić nie możemy. A żywy Bóg postanawia ożywić nas, chociaż wcale na to życie nie zasługujemy. I to nie tylko ożywić, ale apostoł Paweł pisze dalej, pisze o tym, że nie tylko Bóg nas ożywia, ale umieszcza nas na wysokościach nieba, czyli z pozorów życia przynosi nas do miejsca, w którym będziemy bardziej żywi niż kiedykolwiek byliśmy wcześniej. Będziemy zbawieni. To znaczy będziemy cieszyć się Bożą obecnością na wieki, na zawsze. I na tym polega łaska. Kiedy dostajemy to, na co nie zasłużyliśmy, a nie dostajemy tego, na co zasłużyliśmy. Jednak, żeby w nas na nowo mogło zakiełkować życie, grzech musiał zostać uśmiercony raz na zawsze. Ktoś musiał zapłacić cenę za Twoje nieprawości. Ktoś musiał zapłacić cenę za gniew, którym raniłeś innych. Za ból, który wywołałeś, za przekleństwa, które wypowiedziałeś, za obietnice, które złamałeś, za słowa, których nie możesz już cofnąć, za kłamstwa, którymi się otoczyłeś, za pożądliwości, którym się poddałeś. I dlatego w tym fragmencie Paweł kilkakrotnie powtarza: w Chrystusie, przez Chrystusa, wraz z Chrystusem. Ponieważ to właśnie na krzyżu Golgoty Chrystus bierze na siebie cały Twój i mój grzech. I w tym momencie w historii świata Bóg Ojciec, który nie może mieć żadnej bliskości z grzechem, oddziela się od swojego Syna. Tak jak powinien oddzielić się od nas i skazać nas na wieczne potępienie, tak samo oddziela się od swojego Syna, odwraca swój wzrok i to jest jedyny moment w historii świata, kiedy Bóg Ojciec i Syn Boży nie są jedno. I Chrystus doświadcza tego, czego my doświadczać nie będziemy musieli, chyba że zdecydujemy się na życie bez Niego. On doświadcza to, horror, strach, ból oddzielenia od Boga. To, czym jest naprawdę, kiedy Bóg przestaje patrzeć w naszą stronę i przestajemy cieszyć się Jego przychylnością. Chrystus doświadcza tego w całej swojej mocy i więcej, bo doświadcza tego nie tylko za jednego z nas, ale za każdego z nas. Kiedy Bóg odwraca od Niego swoją twarz, wylewa na Niego cały swój gniew przeznaczony dla nas. On musi umrzeć, abyśmy my mogli żyć. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć głębi Bożej miłości wobec nas, nawet trochę, dopóki nie zrozumiemy głębi naszego upadku jako ludzi stworzonych przez Boga, którzy wypowiedzieli Mu swoje posłuszeństwo. Jak to powiedział jeden z chrześcijańskich autorów, kaznodziei Tim Keller, na tym polega dobra nowina. Jesteś bardziej grzeszny, niż odważysz się pomyśleć i bardziej kochany, niż odważysz się uwierzyć. Jesteśmy niczym skazaniec w celi śmierci, któremu udowodniono winę ponad wszelką wątpliwość i który, wychodząc na spotkanie ze śmiercią, słyszy wołanie, które rozlega się w amerykańskiej celi: Dead man walking. Oto idzie martwy człowiek. I nagle w ostatniej chwili ktoś podchodzi do nas, rozpina nam kajdanki i kieruje do wyjścia na wolność, bo oto ktoś inny zdecydował się umrzeć za nas i ponieść karę za nasze niezaprzeczalne winy. Byłeś martwy, choć żywy. A teraz jesteś żywy, bo ktoś inny umarł w Twoje miejsce. I tak oto, jak Bóg wzbudził Chrystusa z martwych w trzeci dzień po Jego śmierci, tak i nas wzbudza do życia w swojej łaskawości, bo choć jako grzeszny człowiek nie zasługujesz na nic więcej, jak tylko na gniew Boga. On w Chrystusie wzbudził cię z martwych, bo jest dobry, łaskawy i miłosierny. Ale prawdziwe życie w tym miejscu się nie kończy. Ono się dopiero zaczyna. I Paweł pisze: gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Paweł daje nam wyraźnie do zrozumienia, że jako martwi duchowo ludzie nie byliśmy w stanie nic zrobić dla naszego zbawienia. który jest darem łaski dla nas. My nie lubimy dostawać czegoś z łaski. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, to nawet panowało takie powiedzenie, kiedy ktoś ci coś dawał, a ty chciałeś, obruszałeś się, nie chciałeś, żeby ktoś ci to dawał za darmo, wtedy się mówiło, bez łachy, bez łaski, łaski bez. Tak właśnie to wygląda czasem, kiedy ktoś coś daje nam, a my obruszeni tym, że na to nie zapracowaliśmy, chcemy koniecznie podkreślić to, że my potrafimy zapracować na to, co dostajemy i potrafimy sami zasłużyć sobie na to, co chcemy otrzymać. I robimy to po to, bo lubimy pochwalić się, że to ja, to moje osiągnięcie, to moja zasługa, to moje dzieło. Ale w kwestii zbawienia wszystko, co możemy zrobić, to tylko wiarą przyjąć to, co Bóg już dla nas uczynił z łaski w Chrystusie. Bo jako martwi duchowo ludzie nie byliśmy w stanie zrobić nic, aby sami siebie na nowo przywrócić do życia. My jednak często, kiedy już zdamy sobie sprawę z tej naszej grzeszności, próbujemy na siłę zasłużyć sobie na miłość i aprobatę naszego Boga. Tak jak pewna dziewczynka, która została zaadoptowana po tym, jak przeszła piekło w domu dziecka. Pewnego dnia, kiedy rodzice przywieźli ją z tego domu dziecka do domu, jedną z rzeczy, które jej powiedzieli na samym początku, którą ją poprosili, to, że ma wreszcie swój pokój, ale proszę ją o to, żeby zawsze pilnowała porządku w tym swoim pokoju. Dziewczynka tak bardzo bała się, że straci miłość swoich rodziców, swoich nowych rodziców. I tak bardzo bała się, że kiedy straci tę miłość, to wróci znowu do domu dziecka, w którym nie chciała być. Że codziennie pilnie sprzątała swój pokój. Aż pewnego poranka, kiedy rodzice weszli do niej, siedziała na łóżku i patrząc im prosto w oczy, powiedziała: mój pokój jest czysty. Czy mogę zostać? Czy wciąż mnie kochacie? I dopiero po jakimś czasie, kiedy zdała sobie sprawę z tego, że nowi rodzice kochają ją bezwarunkowo, że nigdzie jej nie wywiozą, że nigdzie jej nie oddadzą, że jest częścią tej rodziny bez względu na wszystko i nic nie może zrobić z tym, żeby rodzice ją kochali bardziej lub mniej, wtedy zaczęła zupełnie inaczej podchodzić do swoich rodzinnych czy domowych obowiązków. I dokładnie tak samo jest z nami. Dokładnie tak myśli o nas Bóg. Bo dobre uczynki, cokolwiek byśmy o tym nie myśleli, to nie nasz, ale to Jego pomysł. Dobre uczynki to Jego zamierzenie dla naszego życia. Bóg chce, abyśmy czynili dobro. Bóg chce, aby dobre uczynki stały się treścią naszego życia, ale nie po to, żeby zdobyć Jego miłość, ale jako wyraz wdzięczności za Jego bezwarunkową miłość, którą już nam okazał w Chrystusie. I nasze uczynki jako martwych ludzi, cokolwiek byśmy o nich powiedzieli, jakiekolwiek nie byłyby nasze intencje, nasze uczynki jako martwych ludzi nie miały w sobie nic z dobroci Ojca, choć były pozornie dobre, tak samo jak my byliśmy pozornie żywi. Ale dopiero teraz, ożywieni przez Boga, jako od początku do końca Jego dzieło, możemy czynić dobro, które jest właściwie określone przez prawdę Bożego Słowa. Dobro, które jest odbiciem Bożej dobroci do nas. Bo Bóg w swej dobroci, łasce i miłosierdziu zbawił cię z łaski przez wiarę, byś mógł żyć na nowo jako Jego dzieło stworzone do dobrych uczynków. Na początku XV wieku urzędnicy we Florencji postanowili udekorować kopułę katedry postaciami biblijnych proroków i bohaterów mitologii greckiej. W 1464 roku zlecili wykonanie jednej z takich postaci włoskiemu rzeźbiarzowi Agostino di Duccio. Ten jednak z nieznanych powodów szybko wycofał się z tego projektu. Parę lat później kolejny rzeźbiarz podjął się tego wyzwania, ale również szybko się wycofał. Powodem była słaba jakość marmuru, którą przed nim położono. I ten sam blok marmuru, tak jak leżał od prawie 10 lat, tak przeleżał następne 25 lat bezużytecznie na dziedzińcu katedry i nikt się nim nie interesował. Mówiąc wprost, nie nadawał się do niczego, ale nikt nie wiedział, co z nim dalej zrobić. Latem 1501 roku 26-letni rzeźbiarz Michał Anioł został wybrany, aby podjąć się dzieła, które inni uważali za niemożliwe z powodu słabej jakości marmuru, co zresztą potwierdzili współcześni naukowcy. I 13 września 1501 roku młody artysta zaczął wykuwać z bezużytecznego kawałku marmuru rzeźbę Dawida. Tę samą rzeźbę, która dziś uznawana jest za szczytowe dzieło, czy wręcz arcydzieło epoki renesansu. To, co dla innych wydawało się bezużytecznym kawałkiem marmuru, w rękach mistrza stało się arcydziełem. A włoski artysta i pisarz Giorgio Vasari, autor wielu biografii florenckich artystów, patrząc na niezwykły proces wykuwania pięknego dzieła przez Michała Anioła, powiedział, że było to, cytat, było to niczym przywracanie życia czemuś, co już dawno było martwe. I Bóg podobnie uczynił z nami. Martwych i bezużytecznych przywrócił do życia, czyniąc z nas swoje dzieło sztuki. A greckie słowo, które tłumaczymy jako dzieło, to poema, od którego pochodzi słowo poezja czy poemat. Bo teraz, kiedy już naprawdę żyjemy, ożywieni przez Boga, nasze życie może być niczym poemat czytany przez innych ludzi. Kiedy ludzie będą czytać Twoje życie, mogą doświadczać piękna tego, co Bóg może zrobić z bezużytecznego kawałka marmuru. Bo jesteś dziełem Boga. Jesteś dziełem Boga. Więc zamiast żyć jako martwy z powodu grzechu, żyj dla Boga, który z łaski przez wiarę zbawił Cię i nadał nowy sens całemu Twojemu życiu. Bo każdy człowiek umiera, ale nie każdy prawdziwie żyje. Więc żyj jako dzieło Boga. A to dopiero jest życie.